Studio Polityka.
Dzień dobry. Unia Europejska nadal nie przekazała pieniędzy państwom, które z ogromnym wysiłkiem pomagają uchodźcom z Ukrainy. Wśród tych państw jest oczywiście Polska. Ukraina natomiast coraz bardziej błaga Europę o broń, niezbędną, by bronić się przed zbrodniczymi hordami z Rosji, a niemiecki kanclerz Olaf Scholz jest coraz bardziej atakowany przez niemiecką prasę. To są najważniejsze tematy w naszej dzisiejszej audycji. Jarosław Popek.
Piotr Kubiak, zapraszamy.
Studio Polityka.
Witam naszych stałych gości. Andrzej Potocki, tygodnik sieci Portal w Polityce.pl.
Witam serdecznie.
Marek Formela, Gazeta Gdańska, Portal Wybrzeże24.pl.
Dzień dobry.
Gość specjalny Jacek Kłęski, Telewizja Polska.
Dzień dobry, kłaniam się.
Miło słyszeć pana redaktora.
Studio Polityka.
Chcemy dialogu z Rosją, taką, jaką ona jest. Brak dialogu nie służy ani Polsce, ani Rosji. Psuje interesy i reputację obu krajów na arenie międzynarodowej. Dlatego jestem przekonany, że czas na dobrą zmianę w tej kwestii właśnie nadszedł. Jestem zadowolony, że sygnały ze strony naszego wschodniego sąsiada potwierdzają, że i także tam dojrzewają do tego poglądu.
Przypomnieliśmy słowa z 2007 roku, słowa wypowiedziane przez dzisiejszego solenizanta. 65 lat kończy dzisiaj... Jubilata. 65 lat kończy dzisiaj Donald Tusk, więc chyba osiągnął wiek emerytalny. No ale zaczynamy na poważnie. Unia Europejska zrobi wszystko, co możliwe, aby Ukraina wygrała wojnę z Rosją, powiedział przebywający w środę w Kijowie przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel. Zapewniał również o wojskowym wsparciu ze strony unijnych krajów.
By zapewnić, że Ukraina otrzyma to, co jej potrzeba, by wygrać wojnę.
Europa Środkowa przewodzi dziś polityce unijnej w zakresie wojny na Ukrainie, mówił w Radiu Gdańsk poseł Prawa i Sprawiedliwości Kasper Płażyński. Jego zdaniem wiele państw mogło się wydawać słabszych militarnie od Rosji. Pomaga Ukrainie.
Nie kalkulowały tak, jak to robią te największe państwa w Unii Europejskiej. Nie przekładały swoich też interesów ekonomicznych nad życie i dramat tego, co się dzieje na Ukrainie. Egzamin z człowieczeństwa zdała Europa Środkowa.
Premier Mateusz Morawiecki otworzył w tym tygodniu miasteczko kontenerowe dla uchodźców wewnętrznych we Lwowie. Budowa takich osiedli to inicjatywa polskiego rządu. Premier poinformował, że na miejscu rozmawiał z ludźmi z Mariupola, Buczy czy Doniecka.
Robimy wszystko, żeby ochronić ukraińskie dzieci, kobiety w takich miasteczkach jak to tutaj zbudowane we Lwowie. Będzie ich więcej. Tu znajduje schronienie 300-350 osób. W samym Lwowie będzie to 5 tysięcy osób, ale już nasi specjalni wysłannicy jadą do Buczy, do miast wokół Kijowa i tam będą stawiali podobne miasteczka.
O bulwersujących podwyżkach pensji prezesów gdańskich spółek i urzędników miejskich zasiadających w radach nadzorczych opowiadali dziennikarze w komentarzach Radia Gdańsk. Andrzej Ługiń z portalu Gdańsk Strefa Prestiżu i Marek Formela z portalu Wybrzeże 24 Gazety Gdańskiej.
Pani Aleksandra Dulkiewicz jako jednoosobowe zgromadzenie udziałowców podniosła bardzo wyraźnie wynagrodzenia członkom zarządu gdańskich autobusów i tramwajów głównej firmy komunikacyjnej, która czerpie z tego, że miasto przeznacza coraz większe pieniądze na dofinansowanie komunikacji publicznej.
W Gdańsku jest pewnego rodzaju kasta. Kasta nad urzędników, którzy zawsze mają te pieniądze, zawsze dostają większe pensje. Nawet tworzy się specjalne podwyżki z tej okazji, że konkretny człowiek przyjął to stanowisko.
Tak jak wspomnieliśmy na początku, dzisiaj swoje 65. urodziny obchodzi lider opozycji Donald Tusk. Życzenia składał mu na naszej antenie Marcin Horała, wiceminister funduszy i polityki regionalnej oraz wiceminister infrastruktury.
Serce by chciało, żeby jak najszybciej tę postać z polskiego życia publicznego pożegnać. Natomiast rozum mówi, że no, dopóki jest liderem opozycji, to ta opozycja sukcesów nie odniesie. To ta opozycja ma właśnie twarz wszystkich porażek, wszystkich zaszłości, które Polacy pamiętają z czasów rządu Donalda Tuska. To powoduje, że opozycja ma znacznie mniejsze szanse na sukces, czego też bym sobie nie życzył. Więc jakby serce jest na tak, a rozum mówi, żeby jeszcze z nami tutaj został.
Studio Polityka.
No tak, 65. urodziny, zacny wiek, to już wiek emerytalny, gdyby obowiązywało prawo, które sam Donald Tusk wprowadzał, to jeszcze 2 lata musiałoby ciężko harować. Oczywiście.
Ale nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że dzisiaj mieliśmy orędzie Donalda Tuska, chyba z okazji swoich urodzin.
No właśnie było, ale...
Do narodu czy do partii?
No właśnie, nie wiem, chyba do wyborców swoich.
Ja nie mogłem słuchać jego orędzia. Co było w orędziu?
No w orędziu oczywiście był atak na polski rząd, bo Donald Tusk nadal twierdzi, kłamliwie zresztą, że Prawo i Sprawiedliwość chce wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej.
No dobrze, panowie, to teraz tak, ja pierwszy raz coś takiego robimy, my demokratycznie głosujemy, czy rozmawiamy najpierw o Donaldzie Tusku i jego 65. urodzinach, czy rozmawiamy o Olafie Scholzu i Niemcach i Unii Europejskiej,
najpierw,
która nie chce dać ani eurocenta.
Najpierw sprawy krajowe.
Nie ma sprawy.
A to Olaf Scholz i Donald, to nie jest to samo?
No, to jest ta sama partia.
Fur Deutschland, jak mówił.
Obydwaj pracują für Deutschland.
Akcent to jest z Pomorza Przedniego, Mecklenburgii, panie redaktorze, zwracam się do redaktora formalnie.
To jest z gminy Sulęczyno.
Dobrze.
Tam Donald Tusk ma działkę letniską.
Andrzej Potocki przed programem mówił, że ma listę kłamstw Olafa Scholza, ale to później. To jest, no tutaj panowie stwierdzili, że najpierw sprawy krajowe. Pytanie do redaktora Jacka Łęckiego, naszego gościa. 65 lat, już wiek emerytalny. Czy Donald Tusk, którego pan redaktor Łęcki też darzy wielką estymą, mówię w cudzysłowie, bo nieraz do wielu programów pana redaktora Łęckiego Donald Tusk zapewne nie chciał przychodzić, tak jak na przykład do forum, które w niedzielę jest, do tego programu był 29 razy, czy 30 razy zapraszany Donald Tusk. Jacek Łęcki, co o tych urodzinach, co o karierze politycznej Donalda Tuska powie, jak krótko podsumuje tą karierę? No może najbardziej lapidarne będzie podsumowanie jakimś cytatem wymownym Donalda Tuska. No tutaj mieliśmy taki na początku. I jeszcze jedno pytanie przy okazji, czy Donald Tusk jest już balastem dla własnej formacji, powinien odejść na tą zasłużoną emeryturę, którą no, dzięki Prawu i Sprawiedliwości no, dzisiaj może tak już spokojnie po legalu przejść. Jacek Łęcki.
No, kariera Donalda Tuska to jest w pewnym sensie w pigułce cała trzecia RP, bo to jest człowiek, który przecież zaczynał swoje polityczne zaangażowanie jeszcze w latach 80.
Dość umiarkowanie.
No tak, ale wtedy już polityką się interesował.
I pierwszy ważny cytat, przepraszam, że przerwę tylko na sekundę. Pierwszy ważny cytat z tego okresu chyba jest bardzo ważny, Donalda Tuska.
Polskość i normalność. To jest znane. Oczywiście on tam to jakoś niuansował w tym swoim tekście, no tym niemniej cytat jest jaki jest. No i on pokazuje problem, jaki ma Donald Tusk z tą właśnie polskością. Myślę, że ten problem do tej pory nie zniknął. Wprost przeciwnie, chyba narasta. Jak obserwuję jego wypowiedzi publiczne, to wydaje się, że coraz bardziej ma z tym kłopot. No w każdym razie ta kariera, ona jest karierą z jednej strony takiego beneficjenta przemian ustrojowych na początku lat 90. i takiego złotego dziecka, które właściwie nic nie musi robić, mu wszystko tak powiem spada w jego ręce. A potem w momencie, kiedy został jednym z trzech założycieli Platformy Obywatelskiej, no to się nagle okazało, że obudził się w nim jakiś inny instynkt chyba takiego właśnie killera politycznego, wyciął całą konkurencję, przejął kontrolę nad Platformą i poprowadził ją do spektakularnych zwycięstw, to trzeba przyznać też, bo przecież dwie kadencje z rzędu sprawowane władzy, to polityczne dla Platformy to była złota żyła i nomen omen, zresztą w Gdańsku to złoto brzmi szczególnie smacznie. I to był
oprawiane okres, kiedy
Platforma kiedy Platforma niepodzielnie królowała na scenie politycznej, spychając wszystkich innych do narożnika, przejmując część elektoratu SLD, przejmując zresztą także część ich aktywów takich politycznych i dopiero 2015 rok przyniósł taką kategoryczną zmianę. Zresztą ta schyłkowa Platforma, gdzie było widać już, że już sobie nie radzi, to została przez Tuska w sposób taki dosyć ostentacyjny, porzucona, zostawiona Ewie Kopacz i Grzegorzowi Schetynie, którzy doprowadzili ją do stanu bardzo mizernego. No i w momencie, kiedy Donald Tusk wyleciał już na salony europejskie, no to zaczął mieć, tak powiem, stosunek do polskich spraw. Chyba cały czas był taki właśnie utylitarny mocno. Jeżeli można się było na Polskę powołać po to, żeby jakieś swoje sprawy załatwić w Brukseli, to proszę bardzo. Ale już odwrotnie, to chyba nie za bardzo, bo ja nie pamiętam żadnej dużej sprawy, żadnego poważnego problemu, który Polska by miała, czy w czasach rządów Platformy, czy w czasach rządów PiSu, który Donald Tusk pomógłby rozwiązać dzięki swoim politycznym kontaktom czy umiejętnościom. Ta jego polityczna sprawność polegała na zdobyciu i przez 8 lat utrzymaniu władzy w sytuacji pewnego jednak monopolu medialnego, w sytuacji ogromnej przewagi właśnie takiej politycznej nad konkurentami. No i to wtedy szło z górki, tak? Nic się nie działo. W momencie, kiedy nastąpił kryzys finansowy, kiedy nastąpiły jakieś kłopoty, to nagle się okazało, że ta partia jest bezradna, nie potrafi sobie z tym poradzić, że te wszystkie kłopoty, które dotknęły Polaków po roku 2008-2009, to wszystko się okazało, przerastało kwalifikacje polityczne Tuska, a dzisiaj chcąc, nie chcąc, sprowadził się do roli takiego, kiedyś była taka kategoria straszliwych staruszków, którzy tam gdzieś z boku dogadują, dogryzają, tacy są kąśliwi, ale konstruktywnie to nie potrafią. No i cały czas gdzieś tam...
Zgret polityczny.
Troll.
No tak, więc Donald Tusk jest w tej chwili takim człowiekiem, który widać, że chyba ten plan polityczny, który on miał, czy takiego politycznego blitzkriegu, przejęcia władzy, odbudowania potęgi Platformy, on się ewidentnie nie powiódł. Co więcej, jego polityczni sponsorzy ponieśli spektakularną, to będziemy już o tym mówić w drugiej części pewnie rozmowy, spektakularną klęskę i całe projekty polityczne, które zresztą były wiernie kopiowane, bo przecież cała ta przez Tuska i jego ekipę, bo przecież cała ta odwilż w stosunkach polsko-rosyjskich, jaka była planowana, czy była próba jej przeprowadzenia przez Sikorskiego i Tuska, to było nic więcej jak tylko kopiowanie rozwiązań niemieckich i przeklejanie, tylko powtarzanie jak za panią matką tego, co oni tam w Berlinie wymyślili. I to się okazało kompletną katastrofą. Kompletną katastrofą i dla Europy, i kompletną katastrofą dla Niemiec w tej chwili prestiżowo i politycznie, i kompletną katastrofą również w polskiej polityce, bo przypomnę, że ta cała odwilż, która trwała jeszcze po 2010 roku, czyli po katastrofie smoleńskiej, dalej tam przecież te wszystkie te mechanizmy funkcjonowały. No tak naprawdę i pełne oblicze, pełen krach tej polityki widzimy dzisiaj. Trudno mi się wyobrazić, żeby Donald Tusk mógł w jakikolwiek sposób wytłumaczyć dzisiaj, czy przekreślić, czy jakoś odciąć się od tych słów, które jeszcze niedawno właśnie po niemiecku wygłaszał, mówiąc o tym, że sposób rządzenia Niemiec w Niemczech przed CDU to było błogosławieństwo nie tylko dla Niemiec, ale dla całej Europy, ale również dla Ukrainy, która walczyła, uwaga, z kim? Z agresją.
Panie redaktorze, pan pozwoli, że przerwę, bo to, o czym pan mówi, ten cytat chciałbym wiernie przytoczyć. Wasza sztuka rządzenia była błogosławieństwem nie tylko dla Niemiec, lecz dla całej Europy, dla waszych wschodnich sąsiadów, a jako Polak wiem, o czym mówię, dla krajów bałkańskich i ich marzeniu o Europie i dla Ukraińców z ich walką z agresją. O.
No właśnie, Ukraińcy walczyli wiadomo z kim, prawda? Walczyli tak. Z agresją.
I z Rosją.
Czyją agresją? Tego do końca nie wiadomo. Moim zdaniem rządy CDU były przede wszystkim błogosławieństwem dla Władimira Putina i dzisiaj to wyraźnie widzimy. On na tym urósł, on na tym się wzbogacił, on na tym nabrał siły, on się na tym uzbroił i dzięki temu może dzisiaj prowadzić absolutnie taką brutalną, morderczą wojnę na Ukrainie i to jest to błogosławieństwo, które sprawiły rządy CDU przez naście lat w Niemczech i to właśnie te rządy i ten sposób rządzenia wychwalał Donald Tusk. Nie wiem, jak on się dzisiaj z tego wyśliźnie, bo dzisiaj oczywiście on jest...
On twierdzi, że jest, że postrzegany był w Europie jako polityk no bardzo antyrosyjski wręcz. Marek Formela. Może jeszcze Jacek Łański.
Ciekawe, dlaczego?
No właśnie. No właśnie.
No ciekawe, dlaczego miałby być postrzegany jako polityk antyrosyjski, kiedy to on właśnie brał udział w tym całym resecie. To przecież za czasów jego rządów szef MSZ-u Federacji Rosyjskiej uczestniczył w odprawie wszystkich polskich ambasadorów. To w żadnym innym kraju, chyba na świecie się nigdy nie zdarzył.
Takie były pomysły, żeby tutaj Rosję do NATO wprowadzać też na siłę. To tamta ekipa.
Aleksander Kwaśniewski. Aleksander Kwaśniewski też
oczywiście.
I po pijanemu, no więc to może się nie liczy.
Marek Formela, podsumowanie.
No jak się nie liczy.
Podsumowanie.
Jak to się nie liczy.
Prawdę po pijanemu się mówi.
Właśnie.
Jest taka teoria.
Ja rozumiem, że wtedy chciałbyś, Marku, pewnie odpowiedzieć, że jak nie, to po pijanemu się nie liczy, to połowę spuścizny Kwaśniewskiego można wykreślić. No
tak.
Może jest coś.
No przynajmniej te ważne momenty, które znamy.
Marek Formela śledził drogę zawodową Donalda Tuska. Poszedł, no nie, bo wie, no, już na tę emeryturę,
panie,
czy nie.
Panie redaktorze.
Znacie się z boiska.
Ale jaka droga zawodowa? Donald Tusk praktycznie właśnie, nigdzie nie pracował. No.
O!
No praktycznie pracował. Nigdzie nie pracował. Nawet
nie, za młodu pracował na wysokościach.
Na niskich wysokościach. Przypominam, że w roku 2005, który moim zdaniem jest ważną datą w karierze politycznej Donalda Tuska, pojawił się taki spot wyborczy przedstawiający dokonania życiorys Donalda Tuska i tam się pojawiło zdjęcie i taki łzawy tekst, że właśnie rano tatuś wychodził do pracy, żeby zapewnić utrzymanie rodzinie i wisiał na różnych kominach i na ratuszu głównego miasta. W przebitce jest zdjęcie. No, rzecz w tym, że to jest zdjęcie innego pracownika spółdzielni Gdańsk, konserwatysty Zdzisława Kamińskiego, więc Donald Tusk posłużył się nie swoim zdjęciem dla pokazania swojego...
Panie rektorze, swojej... pan mówi, że nigdzie nie pracował, ale emeryturę będzie miał taką, jakby pracował na 40 etatach chyba.
No,
30, ponad pracował, 30, 30, 30 ponad 30 tysięcy miesięcznie.
Pracował 5 lat na jednym etacie w Brukseli. No trudno nazwać to pracą w sensie takim powszechnie traktowanym jako praca. To raczej była działalność publiczna, świetnie oprzyrządowana finansowo. Nadto Bruksela w sposób dla mnie zaskakujący i budzący głębokie zadziwienie stworzyła odrębny system emerytalny, jakby praca za pieniądze europejskich podatników była jakimś nadzwyczajnym, heroicznym wysiłkiem i z tego tytułu funkcjonariuszom Brukseli należy się szczególny system ubezpieczeń społecznych.
I z tego systemu chyba córka pana rzecznika Kremla, pana Piskowa też skorzysta, bo też pracuje w Brukseli.
No, wiele osób pracuje w Brukseli, administracja liczy 37 tysięcy, do tego dochodzą eurodeputowani, wymieniani co 5 lat, Komisja Europejska, wieloletnie świadczenia przechodnie, które mają być szczepionką antykorupcyjną. Donald Tusk, pracując 5 lat, wedle przepisów, które obowiązują w Brukseli, ma prawo do około 24-25 tysięcy złotych emerytury tylko z tytułu pełnienia funkcji przewodniczącego Rady Europejskiej. No i to jest miara przyzwolenia w Europie na frymarczenie pieniądzem publicznym.
Ale to, że także Andrzej Potocki, jeszcze zdążył przerwą.
Przez chwilę był pracownikiem, zastępcą redaktora Naczelnego Gazety Gdańskiej u jej zarania. Pisał rzadko i niewiele. Teksty, które tam popełnił, pokazywały jego uwielbienie na przykład dla niemieckiego regionalizmu, który powinien być zaszczepiony w polskiej rzeczywistości politycznej. Więc z tą pracą Donalda Tuska to słabo.
Powinien sobie odejść na tę emeryturę, czy jeszcze będzie w polityce? Będziemy go oglądali na ekranach telewizorów pana przewodniczącego Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska? Czy już...
Zgadzam się z panem ministrem Chorałą, że rozum podpowiada, że ten rodzaj przywództwa jest niezbędny, żeby Platforma nie wróciła do władzy w Polsce.
Tak, taki stanowany polityk na czele partii Platformy Obywatelskiej.
Przypomnę, że jest to też były lider KLD, partii, która obiecywała milion miejsc pracy. Z tego miliona Donald Tusk załatwił sobie jedno, ale niezwykle lukratywne w Brukseli.
Für Deutschland?
Auch.
Andrzej Potocki o Donaldzie Tusku, króciutko, bo za chwileczkę przerwa reklamowa. Czy Donald Tusk powinien pójść na emeryturę, czy już nie? Czy jeszcze nie?
Może zacznę od 2005 roku, czyli od tego, kto wywołał wojnę polsko-polską. O tym wspominał w swoim tekście Jan Maria Rokita, który wtedy rozmawiał w 2005 roku z Tuskiem na temat koalicji PO-PiS. I on właśnie tam jasno przedstawił, jakie było stanowisko Tuska, żeby przewlekać te rokowania. PiS nam daje dużo. O to chodzi, żeby nic z tego nie wyszło, a potem ma być wojna. Mniej więcej dwie strony, mam na myśli elektorat, deklarowały tę zgodę narodową i popis. Donald Tusk to rozwalił. Następnym, i to trwa do dzisiaj, żeby była jasność, następnym elementem jego rządów dosyć poważnym była kwestia Smoleńska, kiedy oddał śledztwo Rosjanom, a raport, który który został sporządzony przez komisję Millera, był dokładnie wzorem raportu Anodiny. Jednym słowem rozwalił śledztwo smoleńskie. I to był jego drugi podstawowy grzech po tym, o którym mówiłem wcześniej.
Panie redaktorze, po przerwie dokończy pan
kolejne
wypowiedź i kolejne grzechy pan wymieni. Zapraszamy na krótką przerwę.
Studio Polityka. Studio Polityka.
Jarosław Popek, witam państwa po przerwie. Andrzej Potocki, Marek Formela, Jacek Łęcki i Piotr Kubiak są razem ze mną. Witam panów jeszcze raz.
Witam
serdecznie. Wszyscy są w komplecie.
Dzień dobry.
No i zacznijmy od kolejnych grzechów, które wymieni Andrzej Potocki.
No właśnie.
Grzechów Donalda Tuska.
Pan redaktor zaczął i prosimy o zakończenie.
Pierwszym grzechem to było wywołanie wojny polsko-polskiej. Drugim kwestia smoleńskiej, oddanie śledztwa Rosjanom i uruchomienie komisji, która zdezinformowała polskie społeczeństwo na temat przyczyn, na temat przyczyn katastrofy smoleńskiej. Trzecie za jego rząd. Jego rządy słynęły z tego, że on sam generalnie miał opinię człowieka, który niewiele robi jako premier, natomiast wiele robili jego podwładni, czego dowodem były afery, które wybuchły w tamtych czasach. Mam na myśli potężną aferę VAT, 250 miliardów złotych, które poniósł Skarb Państwa. Za to można by było kupić cały batalion czołgów Abrams za tę kwotę, afera Amber Gold oraz dziesiątki innych afer, które w tamtym czasie za rządów Platformy Obywatelskiej miały miejsce, a konsekwencją tych afer było również, jedną z konsekwencji tych afer, które były bardzo dosyć sugestywnie opisane w rozmowach u Sowy, była porażka wyborcza. Do tego dodajmy politykę zagraniczną, płaszczenie się przed Niemcami i przed Rosją. Donald Tusk był kapciowym Angeli Merkel, zresztą za nim stała cała propaganda ówczesna stacji komercyjnych, które aż piały z zachwytu na temat tego. Pamiętamy dziś, kim była Angela Merkel, jaka to wspaniała postać, jak ona ma polskie korzenie, jak wiele dla Polaków robi, a w rzeczywistości było to knucie za plecami z Rosją i doprowadzenie do tego, że Putin w tej chwili morduje na Ukrainie. Tak jest efekt tej polityki. I to samo w stosunku do Rosji. Jego reprezentantem w Rosji Tuska był Radek Sikorski. Obecnie dzisiaj trwa narada w cudzysłowie ekspertów. To są tak zwani eksperci. Pan Piotr Pytel, który miał u siebie w gabinecie godło KGB, Radosław Sikorski, Donald Tusk. No po prostu eksperci wypisz, wymaluj od spraw ukraińskich. To ci ludzie doprowadzili do tego, że jest ta wojna, popierając właśnie linię polityczną Berlina i słuchając się go w każdym punkcie. Podobnie
Berlina
zresztą jak linię...
i Moskwy, co?
Dokładnie.
Może to są przedstawiciele takiej Unii Niemiecko-Rosyjskiej, bo takie złośliwe
głosy. Nie, Polska, właśnie o to chodzi, że Polska miała w tym planie europejskim, niemieckim, miała swoją rolę. Myśmy mieli być zmarginalizowani, mieliśmy być posłuszni Niemcom,
szparagi.
A Rosja dzieli sobie
Polacy
swoją strefę wpływu.
Jeszcze
no to skończę, Marek, skończę, bo dzisiaj są urodziny, prawda, Donalda Tuska, w związku
chodzi
z tym
o życzenia.
Chciałem mu życzyć zdrówka, panie były premierze, zdrówka panu życzę, zajęcia się wnukami i odklej się pan wreszcie od tej polityki, bo naprawdę jest pan szkodnikiem sprawy narodowej i to trzeba powiedzieć prosto i jasno. Wielu ludzi mówił o panu, że jest pan, że po prostu panem gardzi. Dzisiaj na antenie słyszałem również wypowiedź innego publicysty, innego dziennikarza, który właśnie użył słowa pogarda. Niestety jestem również tego zdania, co mój kolega dziennikarz i życzę panu daj pan sobie spokój z polityką, zajmij się pan rodziną, dziećmi, żoną, a zrówka tak czy inaczej życzę, bo
i spokoju na twarzy, która i jest cały czas rozedrgana i
wilcze oczy.
Wilcze oczy. Jeszcze Marek Formela,
może przejdą panu te wilcze
jeszcze,
oczy.
Jeszcze Marek Formela, krótko ad vocem odnośnie Donalda Tuska i przechodzimy do dalszych tematów.
Bardzo krótko, bo Jacek zwrócił uwagę jednak na fakt, że Donald Tusk dwukrotnie poprowadził swoją formację do wyborów, ale myślę, że takim rokiem, który przesądził o stylu uprawiania polityki, o pewnej bezgodności, ale też obnażył Donalda Tuska jako polityka, był rok 2005 i wybory prezydenckie, w których okazało się, że w starciu z pełnokrwistym mężem stanu, politykiem dojrzałym, może nie tak elokwentnym i takim powierzchownie błyskotliwym, ale niezwykle dojrzałym i skupionym na polskiej racji stanu, głęboko zakorzenionym w polskiej kulturze.
Przewidującym,
ostrożnym, a jednocześnie niezwykle przywiązanym do wartości patriotycznej. Donald Tusk okazał się nagim politycznym trolem i w pojedynkę po prostu został obnażony dopiero wtedy, kiedy jego partia, kiedy stanął na czele partii, ta partia nabrała takiego poloru na skutek różnych potknięć innych organizacji, osiągnął sukces. Natomiast sam wtedy został obnażony jako polityk występujący w pojedynkę, próbujący zaprezentować coś Polakom. No, to polityk z teflonu okazało się, polityk z kartonu powiedziałbym wtedy.
Dobrze, na pewno jeszcze nazwisko Donalda Tuska będzie przewijało się w naszej audycji, ale teraz korzystając z obecności pana redaktora Jacka Łańskiego, który był na Ukrainie, chciałbym zadać bardzo ważne pytanie, być może ważniejsze, najważniejsze pytanie w tej audycji. Pan przez wiele dni był na Ukrainie, pan widział, jak Ukraińcy stawiają opór, pan widział latające nad głowami Ukraińców, Kijowian i mieszkańców innych części Ukrainy rakiety. Teraz pytanie, czy Ukraina wygra tą wojnę? Bo mamy nowy etap tej wojny i ten etap wygląda dosyć poważny. Czy Ukraina wygra tą wojnę?
Nie udzielę tutaj jednoznacznej odpowiedzi. Ja na samym początku tej wojny byłem przekonany, że Ukraina zostanie szybko pokonana. Dlatego, że wedle wszelkich prognoz, ta różnica potencjałów między Rosją, czyli mocarstwem atomowym, dysponującym ogromną armią i ogromnymi zasobami technicznymi, również ogromnymi zasobami surowcowymi i ogromnym potencjałem również finansowym, wydawała się być przesądzona. Dzisiaj wszystko wygląda inaczej, głównie za sprawą nieprawdopodobnej dzielności Ukraińców, oporu, jaki stawiają temu, co widzimy na co dzień, choćby w przekazach medialnych, jak oni się biją. To jest coś nieprawdopodobnego zupełnie. Ja pamiętam, jak rozmawiałem z ludźmi w różnych częściach Ukrainy, przecież i w Charkowie, i którym zawsze był uznawany za takie miasto raczej prorosyjskie, tam przed wojną jeszcze 85% ludzi mówiło po rosyjsku. Czy w Kijowie, czy gdzieś w Połtawie, to wszędzie ci ludzie, których ja spotykałem i których pytałem, czy te ogromne straty, jakie ponoszą, te zniszczenia, jakie Rosja powoduje, czy to nie powinno ich, czy to ich nie skłania, pytałem, czy to ich nie skłania do przyjęcia jakiejś wersji poukładania się z Rosją, jakiś rozmów pokojowych, które miałoby zatrzymać wojnę i zniszczenie. Oni mówili, ale my z Rosjanami nie mamy o czym rozmawiać. My nie mamy z nimi o czym rozmawiać. Jedyne sensowne rozmowy, to jeden żołnierz mi tak powiedział, z nimi jedyne sensowne rozmowy są wtedy, jak będą się chcieli poddać, to wtedy możemy rozmawiać. Ich trzeba wygnać, ich trzeba pokonać, ich trzeba zwalczać, po prostu z nimi się trzeba bić, nie wolno tego odpuścić. I to sprawiło, że to oblicze tej wojny jest zupełnie inne, niż można się było spodziewać, że mamy dzisiaj 58. dzień wojny. To jest prawie 2 miesiące. Zajęli Rosjanie Cherson, który nie był jakimś kluczowym miastem, jest ważne, bo to jest droga do Krymu, ale to nie było jakieś, to jest jedyne duże miasto, jakie Rosjanie zajęli. No i kompletnie zniszczony do spodu, po to, żeby zająć Mariupol, Rosjanie musieli go kompletnie zniszczyć. A i tak nie udało się to jeszcze do końca, bo ostatnie części batalionu Azow, bo bronią się jeszcze na terenie huty Azowstal. To pokazuje, że tutaj w tej wojnie nie można zbyt łatwo wygłaszać jakichś prognoz czy przewidywań, Ukraina dostaje ogromne wsparcie międzynarodowe. Być może ono będzie jeszcze większe, jeżeli politycznie przełamią się Niemcy i Francja. Czy tak będzie, nie wiem. Życzę tego Ukraińcom. Natomiast na pewno zmieniła się postawa Stanów Zjednoczonych, które, przypomnijmy, jeszcze w zeszłym roku, to Biden powiedział sam, że Nord Stream 2, no cóż, no, to da, zdjęli sankcje, zostawili to Niemcom. I moim zdaniem to był bezpośredni impuls, który wywołał tą wojnę. To jest moje przekonanie, że wtedy Putin zrozumiał, że wszystko może. No dzisiaj Stany stoją na zupełnie innym stanowisku, więc być może i Niemcy, być może i Francja się jakoś przekonają do tego, że to jest zagrożenie w skali światowej. To jak
wygląda dzisiejsza Rosja... Ale czy zdążą? Bo może być tego, różnie, nie, tak? Może być różnie. Za chwileczkę, jeśli będzie głód na świecie, bo Ukraina dostarcza olbrzymie ilości pożywienia między innymi do Afryki, jeśli ruszy cała Afryka, no to wtedy ruszy na północ, mówię, do Europy. To wtedy wtedy się do Niemiec i do Francji. Pewnie i do nas. Czy to będzie ten moment, że się obudzą, czy już nie będzie za późno?
Tak, to będzie ten moment, kiedy będziemy mogli jeszcze raz przypomnieć tekst o tym, jakim błogosławieństwem dla całej Europy i dla nas, dla Polaków i dla Niemców była polityka Angeli Merkel i jej kolegów, która doprowadziła między innymi do tego, co dzisiaj mamy. No ale to tak na marginesie. Oczywiście tego nie wiemy. Wydaje mi się, że jest kilka scenariuszy rozwoju tej wojny. Jeden z nich wydaje mi się najbardziej prawdopodobny, to znaczy taka długa wojna pozycyjna, przeciąganie, okopywanie się na pozycjach, przypychanie linii frontu 5 kilometrów w lewo, 2 kilometry w prawo. Wydaje mi się, że to w tej chwili idzie ku temu. Chyba że nagle wojska rosyjskie poczynią jakieś spektakularne sukcesy, będą miały na wschodzie, w okolicach Kramatorska, ale tego nie wiemy. Natomiast wydaje mi się, że to jest sytuacja, która będzie trwała miesiącami, a może i latami.
Grabieże, rabunki, ludobójstwo, gwałty na kobietach i dzieciach. Pytanie do redaktora Andrzeja Potockiego. Dlaczego Olaf Scholz, Niemcy, duża część Niemców, ale nie cała, już nie wszyscy Niemcy, bo wiele krytyki spada na głowę Olafa Scholza, socjaldemokraty, który ciągle mówi o wartościach, powołuje się oczywiście na chyba, nie wiemy już na jakie wartości się właściwie powołuje, bo słyszymy takie sztampowe teksty. Komisja Europejska również się powołuje na wartości, która jest pod kontrolą, przypomnę, Niemiec. Nie mamy pieniędzy z Komisji Europejskiej, dodatkowych środków. Nie mamy też broni na Ukrainę właśnie, ani wozów opancerzonych. Niemcy kombinują jak mogą, żeby Ukrainie nie dać ciężkiego sprzętu. Panie redaktorze, pan ma listę kłamstw Olafa Scholza, mówił pan przed audycją. Które z kłamstw jest tym najgorszym kłamstwem?
Wszystkie są okropne. Wszystkie są okropne, a Niemcy w tej chwili z kraju, który bardzo lubił moralizować i stawiać się jako te przywództwo, można powiedzieć, ideologiczne, duchowe Zjednoczonej Europy, stoczyły się do pozycji wrzodu na zdrowym ciele europejskiej moralności. Tak można by w skrócie zdefiniować postawę Olafa Scholza. Niejaki Thomas Steiner, znany taki analityk wojskowy, wypunktował Olafa Scholza, przytaczając jego całe wolty polityczne co do pomocy Ukrainie, głównie jeśli chodzi o dostawy broni. W końcu Niemcy są największym państwem w Europie. Zaczęło się to wszystko od końca lutego, kiedy niemiecki przemysł obronny wysłał kanclerzowi Scholzowi długą listę wszystkich dostępnych broni. Następnym ruchem Scholz nie udostępnia listy Ukrainie. Scholz mówi, że w Niemczech nie ma już broni, którą mógłby przekazać Ukrainie. Mimo to niemiecki przemysł obronny przekazuje listę ambasadorowi Ukrainy. Scholz mówi, że broń z listy nie działa. Przemysł obronny zaprzecza temu, a listę zostaje ujawniona w prasie. Scholz twierdzi, że Ukraińcy nie mogą nauczyć się na czas obsługiwania broni. Niemieccy eksperci do spraw obrony mówią niemieckiej prasie, że Ukraińcy mogą nauczyć się obchodzić z bronią w ciągu 2-3 tygodni. Scholz mówi, że broń potrzebna jest NATO i że NATO musi zatwierdzić jej transfer. Urzędnicy NATO i niemieccy generałowie zaprzeczają temu. Scholz mówi, że żaden inny sojusznik NATO, UE, Unii Europejskiej nie dostarcza Ukrainie ciężkiej broni. A tu mamy całą listę państw USA, USA, Wielka Brytania, Polska, Czechy, Słowacja, etc., które ciężką broń Ukrainie dostarczają. W końcu pod presją Scholz zapowiada 2 miliardy euro dla ukraińskiej armii. Niemieccy parlamentarzyści dowiadują się, że tak naprawdę to tylko miliard euro, który nie będzie dostępny przez kolejne 2-3 miesiące. Można jeszcze wyliczać.
Mieliśmy hełmy, mieliśmy różne historie.
Do tego dojdą hełmy, te inne historie.
No dobrze, ale dlaczego tak kłamie?
No właśnie, i tu jest pytanie. Dlaczego moim zdaniem, i nie tylko moim zdaniem, tutaj jest coś poważniejszego na rzeczy. Po prostu Niemcy dalej prowadzą politykę, którą rozpoczął niegdyś Helmut Kohl w stosunku do Polski. Jego kontynuatorem był Gerhard Schröder, a następnie Angela Merkel, a teraz następny w kolejce jest Scholz. Jest to polityka strefy wpływów rosyjskiej. Ukraina należy do strefy wpływów rosyjskiej. Polska należy do strefy wpływów europejskiej, czytaj niemieckiej, aczkolwiek nie do końca to też będzie kwestia negocjacji przyszłych z Rosją. Oczywiście tutaj wchodzimy w ten tekst business as usual, czyli po prostu po wojnie dogadamy się, będziemy dalej handlować. Na razie nie robimy nic takiego, co by mogło zaszkodzić za bardzo Rosji i to jest niestety prawda o niemieckiej polityce.
No dobrze, panowie, a może coś jest na rzeczy w tej hipotezie, która pada od czasu do czasu w przestrzeni publicznej, że Niemcy na początku tej wojny, Niemcy z Rosją się w jakiś tam sposób próbowali porozumieć, tajny, po prostu dogadać.
Może się jakiś tajny pakt.
Tajny pakt, o którym teraz Niemcy boją się, że Putin to w końcu ujawni.
I przy okazji tego pytania jeszcze tylko chciałbym przytoczyć fragment gazety The Telegraph, która wzywa do nałożenia sankcji na Niemcy. Jeśli kraj ten nie zrezygnuje z kupowania gazu od Putina, Zachód traci cierpliwość do Berlina. To jest ocena w Bildzie. Marek Formela, co jest na rzeczy? Czy Niemcy... No na pewno, kogo reprezentują w tej chwili Niemcy?
Na pewno to jest miłosny związek polityczny Niemcy i Rosjanie.
Ale jakże groźny. Tu są trupy, tu są gwałty na małych dzieciach, tu są te ludobójstwo.
Ten dystans przy tym stole kanclerza Scholza i prezydenta Putina.
Putina, nie prezydenta.
Putina, tak, przewodniczącego, lidera opresji.
Pewnego kraju.
Lidera agresji. Rodniarza wojennego.
Rodniarza wojennego, właśnie.
To ten dystans nie pokazuje bliskości. On jak gdyby mistyfikuje relacje. Do tej pory nie ma wiarygodnej relacji ze spotkania Scholza z Putinem. Kanclerz milczy w tej sprawie jak zaklęty. Trudno sobie wyobrazić, żeby rozmawiali o fistaszkach albo o popołudniowej herbacie, więc to spotkanie miało swoją wagę, swój ciężar, a jego przebieg pewnie ma znaczenie dla sposobu postępowania Niemców w trakcie tej agresji. Niemcy, zauważcie, wcześniej, kiedy chodziło, jak Andrzej zauważył, o strefę wpływu, którą uważają za swoją, czyli o Polskę, w sposób bezwzględny, mając, jak to napisał Die Welt, swojego człowieka, Polaka w swojej drużynie. Nie wymienię już nazwiska, bo już 150 razy wymieniliśmy jubilata.
A dlaczego?
Przeprowadziły Niemcy rurę przez Zatokę Pomorską na głębokości, która naruszała wartość handlową, gospodarczą zespołu portowego Szczecin-Świnoujście i żadne umizgi, płacze, daremne żale, nic nie pomogło. Kanclerz Merkel pod tym względem była odporna na zaloty jubilata i nie cofnęła, nie obniżyła tej rury ani o centymetr. I takiej bezwzględności, takiej twardości pewnie byśmy oczekiwali ze strony kanclerza Scholza w relacjach z Rosją, ale z jakichś powodów na nie tylko wewnątrz politycznych, ale też myślę, że strategicznych, geopolitycznych. Niemcy nie chcą wykazywać i to nawet zestawienie prestiżowego Instytutu Gospodarczego z Kiloni pokazuje, że przy różnych potencjałach gospodarczych to Polska jest po Stanach Zjednoczonych drugim co do wielkości państwem wspierającym społeczeństwo ukraińskie.
smutne mamy tutaj konkluzje dzisiaj. A może pan redaktor, Jacek Łęski widzi jakieś światełko w tunelu? Co może Niemców skłonić do tego, żeby w końcu zaczęli współpracować z Europą? Bo słyszymy te słowa o solidarności w ramach NATO, w ramach Unii Europejskiej. No a de facto, tak jak wspomniałem, już pieniędzy nie mamy, żadnych z dodatkowych funduszy unijnych, nie mamy żadnych dodatkowych funduszy, ani my, ani inne kraje przyjmujące uchodźców z Ukrainy. Co to jest za solidarność
europejska?
Nie,
jest emerytura dla jubilata.
Jacek Łęski może ukończyć jakieś światełko w tunelu. Widzi.
No, jedynym światełkiem, to znaczy, to jest bardzo dobre pytanie. Co może skłonić Niemcy do zmiany swojej polityki? No jednak wydaje się, że nie ma już powrotu do takiej polityki z Rosją, jaka była. Opinia publiczna niemiecka i media niemieckie dość kategorycznie w tej kwestii są nastrojone i wydaje mi się, że niemieccy politycy nie mają prostej drogi powrotu. Oczywiście mogą kombinować tak jak kanclerz Scholz w tej chwili. Natomiast tak naprawdę jedynym czynnikiem takim twardym, który może zmienić radykalnie politykę niemiecką, są Stany Zjednoczone. Relacje niemiecko-amerykańskie były różne. Ja przypomnę, że to, o czego my się dzisiaj dopominamy od Niemców i co Niemcy zaczynają robić, gdzie zaczynają przyznawać, że no jednak coś poszło nie tak. To są kwestie, które Donald Trump stawiał na ostrzu noża i wtedy oczywiście on to stawiał w taki sposób, że Niemcom łatwo było to przedstawić jako amerykańską arogancję i rzeczy nie do załatwienia. No dzisiaj jednak wydaje się, że Amerykanie, to chyba ich jest dziełem to, że ta niemiecka polityka jakkolwiek się zmienia. I to jest jedyny twardy taki element, który ja tutaj widzę, bo jeszcze może jeden taki. Już czytam w mediach rosyjskich takie plucie dosyć radykalne na Niemców, Francję i całą Europę Zachodnią, oczywiście Brytyjczyków, to wiadomo. Być może ta postawa Rosji, która jest w tej chwili właśnie taka bardzo agresywna i arogancka, być może to też każe Niemcom się trochę jednak puknąć w głowę, bo oni są tam opluwani na równi, nie chcę powiedzieć, że na równi z nami, no bo my jesteśmy jednak bardziej tutaj, palmy pierwszej osoby nie oddał. Natomiast też jadą po nich jak po burej suce, jeśli jak można kolokwialnie powiedzieć. I sądzę, że Niemców też może to zastanowić.
I tu musimy postawić kropkę. Oczekujemy na działania Stanów Zjednoczonych, które miejmy nadzieję rozwalą Sojusz i Unię niemiecko-rosyjską. Bardzo dziękuję.
Jest jedna koncepcja.
Panie redaktorze, już czas nas minął.
Wysłać ukraińskich komandosów, żeby wysadzili w powietrze NS1.
Andrzej Potocki, Tygodnik Sieci, portal w polityce.pl, Marek Formela, Gazeta dziękuję Gdańska, bardzo. Portal Wybrzeże24.pl, dziękuję gość specjalny bardzo. Jacek Łęski, Telewizja Polska. Dziękuję panom bardzo za dzisiejszą audycję. Jarosław Popek,
Piotr Kubiak i zapraszam za tydzień.
Studio Polityka.